Dziś gościem Gazety Trybunalskiej jest dziennikarz, autor wielu książek o tematyce historycznej, pan Piotr Lipiński.
Dzień dobry.
Spotykamy się równo rok po promocji pańskiej przedostatniej książki poświęconej Józefowi Cyrankiewiczowi. Najnowsze pańskie opracowanie poświęcone jest Bolesławowi Bierutowi, prezydentowi Polski Ludowej. Proszę powiedzieć, czy ten wybór jest kontynuacją pańskich poszukiwań historycznych, czy też dostrzegł pan tutaj niszę na rynku wydawniczym?
Czy to jest tak, że oni się uzupełniają w jakimś stopniu? Tak naprawdę Bierut jest nawet bliższy temu, co ja w większości swoich czasach, kiedy zajmowałem się i zajmuję się reportażem historycznym, czym się zajmowałem, bo Bierut jest charakterystyczny, istotny dla stalinizmu polskiego. Najwięcej tekstów, jakie ja w życiu reportaży historycznych napisałem, dotyczy właśnie tego okresu stalinizmu, w ogóle tego okresu 45-56, czyli nawet szerzej niż stalinizm, tego tworzenia się komunizmu w Polsce. Stąd ten Bierut jest dla mnie szczególnie ciekawą postacią, no bo to jest, jak ja mówię, największy polski zbrodniarz XX wieku, człowiek odpowiedzialny za narzucanie rzeczywiście siłą i terrorem, przemocą nowego systemu w Polsce. To człowiek też zupełnie inny niż Cyrankiewicz, bo ten Cyrankiewicz był jednak człowiekiem wywodzącym się z PPS-u, ze socjalistów, a Bierut z komunistów. No, nam po latach to się zatarło, bo się mówiło o w Polsce socjalistycznej, ale ta Polska socjalistyczna tak naprawdę w pewnym sensie była Polską komunistyczną. Ja tu oczywiście abstrahuję od rozważań ideologicznych, no bo można udowodnić, że Polska nie była komunistyczna, bo na przykład nie było gospodarki uspołecznionej w pełni rolnej, ale to są takie dzielenie włosa na czworo tak naprawdę. Natomiast no, Bierut jest człowiekiem, który wprowadza komunizm w Polsce. Cyrankiewicz jest człowiekiem, który idzie na współpracę z komunizmem, z komunistami tak naprawdę, po to, żeby jakoś i zachować część tradycji socjalistycznych i przede wszystkim chyba wciąż być człowiekiem władzy, bo on miał taką potrzebę bycia człowiekiem władzy. Ale przede wszystkim Cyrankiewicz jest postacią zdecydowanie bardziej charyzmatyczną niż Bierut, bo Bierut jest kompletnie nijaki.
Pamiętam, że w zeszłym roku, jak robiliśmy rozmowę z panem, w skrócie nazwaliśmy, tak bardzo skrótowo, jednowyrazowo nazwaliśmy Cyrankiewicza konformistą. To jak jednym słowem można byłoby określić Bieruta?
Był taki dowcip polityczny, spróbuję go sobie przypomnieć. Od agenta do konfidenta, od frajera do premiera. Od frajera do premiera to dotyczyło Cyrankiewicza. Od agenta do prezydenta dotyczyło Bieruta. Tu oczywiście jest przekłamanie o tyle, że nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tego, co przez jakiś czas próbowano sugerować, że Bierut był agentem NKWD. Ale to też nie chodzi o to, że on był agentem NKWD. Chodzi o to, że on był agentem Moskwy tak naprawdę. On był agentem Kominternu. On był agentem Międzynarodowego Ruchu Komunistycznego. To w gruncie rzeczy jest bardziej obciążające niż być agentem NKWD, bo agent NKWD jest to taka siła bardzo sprawcza, natomiast agent ruchu robotniczego to jest siła decydująca tak naprawdę, bo to jest wysłannik Moskwy, to jest człowiek, który już przed wojną był przez Komintern wysyłany do partii podziemnych w Bułgarii, w Austrii, a w końcu też do Polski. I w tym znaczeniu on jest agentem, więc ten dowcip jakoś rzeczywiście się potwierdza. Ja bym go nie tyle agentem nazwał Moskwy, co namiestnikiem, bo on jest rzeczywiście takim po wojnie namiestnikiem carskim, namiestnikiem Stalina, człowiekiem, który w imieniu Moskwy dba o prowincję, zarządza tą prowincją, a on tak naprawdę czuje się człowiekiem radzieckim, bo to rzeczywiście jest tak, że ci przedwojenni komuniści czuli się ludźmi radzieckimi. To jest niesłychane, bo gdyby im na przykład zarzucić, że oni w 1939 roku budowali bramy powitalne dla Armii Czerwonej, że oni tworzyli czerwoną milicję, co z punktu widzenia Polaka jest przepotworną zdradą tak naprawdę. To oni by byli w ogóle zdziwieni, że im się z tego czyni zarzut, dlatego że oni autentycznie uważali, że narodowość nie ma żadnego znaczenia. Oni uważali, że tylko przywiązanie do partii i sprawy rewolucji ma znaczenie. To jest po prostu inne spojrzenie na świat, którego my nie akceptujemy, ale którego też nie rozumiemy dzisiaj, w tym znaczeniu, że nie rozumiemy, że trudno nam jest odtworzyć ten sposób myślenia.
No właśnie, tym bardziej, że trzeba pamiętać, że Bierut odrzucił obywatelstwo polskie i przyjął obywatelstwo sowieckie.
Czy to było tak, że on przyjął sowieckie, on nie tyle zrezygnował z polskiego obywatelstwa, co przyjął sowieckie obywatelstwo w czasie II wojny światowej, kiedy znajdował się na terenie okupacji sowieckiej właściwie. To wielu komunistów, właściwie większość komunistów, nawet im nawet zależało bardzo na tym, żeby przyjmować to radzieckie obywatelstwo, bo oni na początku, tuż po wrześniu 1939 roku, oni uczestniczyli z reguły w akcji takiej propagandowej, która miała na celu referendum w sprawie przyłączenia do Związku Radzieckiego wschodnich terenów Polski. Natomiast potem, kiedy oni, jakby to referendum się odbyło, oni przestali być szczególnie potrzebni partii radzieckiej. Oni nawet narzekali, że oni sprawują podrzędne funkcje, że nie są przyjmowani do partii radzieckiej. Dla nich to było... Oni znaleźli się na pewnym marginesie tak naprawdę. Czuli się poszkodowani. Natomiast potem ta polityka Stalina się nieco zmieniła i ich zaczęto przyjmować. Po pierwsze, zaczęto im przyznawać na to obywatelstwo radzieckie. Po drugie, zaczęto ich przyjmować do partii, początkowo bez zaliczania stażu partyjnego z przedwojennej KPP, co im zamykało chwilowo drogę do jakichś kierowniczych stanowisk. Potem im zaliczono ten staż, stawali się coraz bardziej istotni. Natomiast rzeczywiście Bierut przyjął to obywatelstwo, no tak naprawdę przyjmując obywatelstwo radzieckie, stał się współokupantem Polski.
Wiemy, że Bierut osobiście nanosił poprawki do projektu konstytucji powojennej, ale też pamiętam, że prosił Stalina o zgodę na zmianę hymnu narodowego Polski i godła.
To był taki rzeczywiście już jego krok za daleko, bo kiedy on zaproponował, żeby zrezygnować z Mazurka Dąbrowskiego, to nawet Stalin się nie chciał na to zgodzić. Powiedział, że to dobra pieśń, że to nie ma sensu w tej chwili, bo Polacy po prostu to przyjmą fatalnie. Tu Bierut był bardziej papieski od papieża w tym momencie tak naprawdę. No ale to pokazuje też jego sposób myślenia, że rzeczywiście to przywiązanie do polskości w ogóle dla niego kompletnie nie miało znaczenia. To naprawdę ciężko w to dzisiaj uwierzyć, ale ta generacja, ta formacja cała tych przedwojennych komunistów to byli właśnie ludzie, którzy partię i rewolucję stawiali ponad wszystko, a z całą pewnością ponad sprawy narodowe.
Z pańskiej dzisiejszej wypowiedzi podczas spotkania promującego książkę poświęconą Bierutowi i z tego, co pan w tej chwili powiedział, możemy przyjąć, że Bierut, oprócz tego, że był zdrajcą, był sowieckim pachołkiem, był wyrobnikiem pracującym dla Stalina, ale czy w jego biografii jest miejsce na samodzielność?
Chyba nie. Znaczy on... To jest taka samodzielność, jak właśnie ta samodzielność namiestnika. No, on nie, o niektórych rzeczach decyduje. No, przecież to on chociażby decyduje o przyznaniu prawa łaski lub odrzuceniu prośby o łaskę w przypadku kary śmierci. Ale to są wszystko decyzje dotyczące takiego niemalże organizacyjnego zarządzania krajem, natomiast to nie są decyzje kluczowe, bo te wszystkie decyzje kluczowe w sensie zwrotów w polityce wynikają z decyzji Stalina tak naprawdę. No pierwszy taki moment to jest październik 1944 roku, kiedy Stalin wzywa Bieruta i go w nocy w obrzydliwych słowach ruga tak naprawdę, nakazując, no mówiąc metaforycznie, przykręcenie śruby w Polsce. Ten Bierut wraca do Polski, przekazuje to wszystko biuru politycznemu i oni się zgadzają i rzeczywiście wtedy pojawia się fala represji, która trwa do maja 1945 roku i w tym maju 1945 roku te represje na chwilę stają się łagodniejsze, ale tutaj akurat rolę odgrywa Gomułka, który jest szefem partii i który to Gomułka wygłasza na plenum takie przemówienie, że polscy komuniści za bardzo się uzależnili od Armii Czerwonej, od doradców radzieckich. I to nie jest właściwe. I nawet po tym plenum kilku sekretarzy wojewódzkich zwolniono. To był taki pewien zwrot akcji. No, potem kolejny ten zwrot akcji mieliśmy w 1948 roku, kiedy Gomułkę odsunięto od władzy. Ale to właściwie to wszystko to są tak naprawdę, no chociażby ta historia z odsunięciem Gomułki od władzy, to jest wpisane w szerszy procesów politycznych, które zaczęły się w okolicach 1948 roku w bloku wschodnim, które tak naprawdę próbowano powiązać tych działaczy ze sobą. Ale inspiracja do tego wszystkiego wychodzi z Moskwy. To właśnie żaden z tych krajów, poza Jugosławią od pewnego momentu, nie był w pełni niezależny.
Jeżeli nazywa pan Bieruta największym zbrodniarzem na terenie Polski XX wieku...
Polskim,
tak. Polskim, prawda? Zbrodniarzem XX wieku. To jak należałoby określić Mińca i Bermana?
To są współpracownicy zbrodni, oczywiście współpracownicy, bo to jest tak, że oni trzej właściwie tworzą triumvirat tak zwany. Od 1948 roku przyjmuje się, że Polską rządzi w gruncie rzeczy triumvirat Berman, znaczy Bierut, Berman, Mintz. Przy czym to jest taki dość symbiotyczny układ, w którym Bierut zdaje sobie sprawę z tego, że jest mniej sprawny intelektualnie od swoich podwładnych właściwie, czyli od Bermana i od Mińca, a jednocześnie jest utwierdzany przez Stalina w przekonaniu, że to jednak jego głos jest decydujący i rzeczywiście jego głos jest decydujący. Na dokładkę Berman i Mińc są Żydami, a Stalin potrafi rozgrywać antysemickie antypatie, sentymenty. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że Bierut bez Bermana i Mińca nie mógłby tym krajem rządzić. Nie sądzę, chyba żeby znalazł kogoś tej rangi, co oni. Natomiast oni nigdy nie mieli tego decydującego głosu. Ten ostateczny głos zawsze miał Bierut. To znaczy ani Berman, ani Mintz nie zadecydowaliby niczego bez Bieruta. Natomiast Mintz na przykład potrafił doskonale radzić sobie z wrogą salą, bo zdarzało się, że na jakimś plenum sala była niechętna, nawet Bierutowi dość niechętna, i wtedy Bierut nie radził sobie zupełnie w przemówieniu, wtedy głos zabierał Mintz i on potrafił zrugać salę tak naprawdę. Dlatego Bierut jakby na niego decydował często właśnie takie trudniejsze publiczne, półpubliczne wystąpienia, no bo to biuro polityczne czy plenum, no to jest takie półpubliczne wystąpienie, bo to jednak w gronie zaufanych towarzyszy. Także to są wspólnicy zbrodni, no są to wspólnicy zbrodni bez wątpienia.
Obszarem, który nie był dzisiaj eksplorowany, jest sprawa Bierut a Kościół. No przede wszystkim kojarzy się to nam z aresztowaniem prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale gdyby mógł pan tą wiedzę na temat późniejszych relacji Bieruta z Kościołem katolickim w Polsce troszeczkę rozszerzyć, bo przecież pamiętamy z jego biografii, że zaczynał w kościele od...
No, jego matka widziała go jako księdza albo chociaż kościelnego, ale nie starczyło pieniędzy na wykształcenie. Podobno kiedyś, ale to chyba już w 70-tych latach, albo może wcześniej nawet, na biurze politycznym ktoś rzucił pytanie, kto z nas nie był ministrantem. Tam się okazało, że większość z nich rzeczywiście była w dzieciństwie ministrantami. I Bierut nie został. No nie został duchownym z braku pieniędzy pewnie, rzeczywiście rodzinnych. Natomiast po wojnie oczywiście to tak sobie utożsamiamy, że komuniści walczą z Kościołem, są ateistami. To jest prawda. Ale były momenty takiej symbiozy jednak między Kościołem a partią. No, były te momenty, kiedy opowiadano, żartowano, że kiedyś Rzymierski i Bierut prowadzili pod pachę kardynała Chlonda i żartowano wtedy, że to jedyny moment, kiedy dwa diabły prowadzą pod rękę anioła. Potem był taki, no nawet przy okazji śmierci Bieruta Episkopat zwracał się z pytaniem do rządu, czy nie ma jakichś poleceń w sprawie bicia w dzwony. No i rząd miał sugestie. Zresztą te dzwony bito też, kiedy zmarł Józef Stalin. Ale w gruncie rzeczy, no właściwie to jest też oczywiste, no to zmarł prezydent Polski, no jak aby nie była ta Polska ludowa czy nieludowa, no był, Bierut był prezydentem Polski, więc to picie w dzwony wydaje się naturalne. Natomiast no to też jest tak, że przecież Bierut w pewnym momencie i cała ta partia zaczyna z Kościołem walczyć coraz mocniej. Prymasa Wyszyńskiego aresztowano, internowano, co ciekawe, już po śmierci Stalina, więc tutaj widać, że tutaj przede wszystkim to jest pomysł Polski, żeby Wyszyńskiego internować. Więc z całą pewnością bardzo ostro był słynny proces biskupa Kaczmarka, którego oskarżono o współpracę z amerykańskim wywiadem. No a poza tym, no to na takim poziomie podstawowym to się działo, ta walka jakichś gminnych komitetów, wiejskich komitetów partyjnych z kościołem miejscowym, no to na każdym polu to się odbywało.
No tak, ale czy można jednoznacznie stwierdzić, że Bierut nienawidził kościoła?
Nie, wydaje mi się, że on po prostu był ateistą i ja bym na przykład w przypadku Gomułki byłbym pewny odpowiedzi, że Gomułka nie był człowiekiem, który był przeciwny Kościołowi w sensie takim całkowicie ideowym, bo Gomułka zdawał sobie sprawę, że nie można Polską rządzić, jeśli przywódca partii będzie całkowicie przeciwny Kościołowi, że to jest skazane na zagładę tak naprawdę. Gomułka w pełni zdawał sobie sprawę z siły Kościoła i z tego, że trzeba próbować z nim się jakoś układać i wykorzystywać go dla swoich celów. W tym nie było chyba żadnej nienawiści. On był ateistą, ale politycznie miał wkalkulowane to, że z Kościołem jakoś tam się trzeba układać. Oczywiście no, w przypadku milenium 66 roku doszło do bardzo ostrego sporu między Kościołem a partią, no ale tu chodziło o podtrzymanie jakby tradycji państwowości polskiej, kto do tego się bardziej przyczynia tak naprawdę. Ale jak Gomułka, jaki miał stosunek, znaczy jaki stosunek Bierut miał do kościoła w sensie nienawiści, to ja bym nie powiedział, że nie sądzę, żeby to był jakiś szczególnie nienawistny stosunek, poza takim przekonaniem no, człowieka, który jest ateistą po prostu.
Czyli bardziej instrumentalny.
Instrumentalny. No to jest taki wojujący też ateizm, wydaje mi się. Wojujący w tym znaczeniu, że znaczy, no to była walka jednak o rząd dusz trochę. To jest tak, że i Gomułka sobie zdawał sprawę i na pewno Bierut sobie zdawał sprawę, że o rząd dusz nad Polakami, o rząd polskich dusz walczy się z Kościołem, no bo ten Kościół ma olbrzymie wpływy. Natomiast no, partia chciała zawalczyć o ten rząd dusz, przejąć ten rząd dusz. I to całe te dzieje PRL-u, dzieje jakby stosunków państwo-Kościół, PRL-Kościół, no to jest ten spór o rząd dusz tak naprawdę. Bo to wszystko inne jest efektem tego.
No z pewnością porównując Gomułkę i Bieruta, można z całą stanowczością stwierdzić, że no, Bierut nie miał takiej wyobraźni politycznej jak Gomułka. Na pewno nigdy nie przeciwstawiłby się Stalinowi tak, jak Gomułka przeciwstawił się Chruszczowowi. Zresztą to, co pan powiedział i to, o czym mówił pan podczas spotkania w Muzeum Tradycji Niepodległościowych dzisiaj w Łodzi, że Bierut był trochę odrealniony w tym znaczeniu, że po śmierci Stalina, kiedy już pewne zmiany zaczęły się, pojawiały się symptomy zmian w Związku Sowieckim, Bierut jakby tkwił cały czas na posterunku.
Tak, Bierut był do końca zapatrzony w Stalina, nawet kiedy Stalin zmarł tak naprawdę. Bierut był wyznawcą stalinizmu nawet po śmierci Stalina. Ja myślę, że on był po prostu tak ograniczony już do swoich wyobrażeń tego, jak powinien wyglądać komunizm, że on nie wyobrażał sobie żadnej innej alternatywy. Nie widział żadnej innej drogi, nawet rozwoju komunizmu. takiej, którą na przykład potrafił dostrzec Gomułka, który, no, mimo że obaj to są komuniści, obaj to są zbrodniarze w znaczeniu, że są to obaj ludzie odpowiedzialni za śmierć wielu polskich patriotów, no to jednak różnią się tym wyobraźnią i wyobrażeniami na temat polskiego komunizmu. Gomułka widzi różne odmiany komunizmu, widzi taką możliwość bardziej narodowego komunizmu, natomiast Bierut jest, właściwie mówiąc na koniec, Bierut jest stalinistą już po śmierci Stalina.
Odniosę się też do pytania, które dzisiaj padło z sali i warto, wydaje mi się, do niego wrócić, bo jest to takie pytanie o znaczeniu fundamentalnym, to znaczy zawsze po tych komunistycznych, ale nie tylko komunistycznych, no po przywódcach pozostawały ślady materialne. I pytanie z sali padło bardzo proste. Ja powtórzę je, bo chciałbym, żeby pan jeszcze się na ten temat wypowiedział. Jakie były osiągnięcia Bieruta poza odbudową Warszawy, o której pan mówił, że się angażował, o czym wiemy, bo był to przedwojenny spółdzielca, człowiek, któremu te sprawy socjalne, mieszkaniowe na pewno leżały na sercu. Ale tylko odbudowa Warszawy? Nic nie da się z tej biografii dobrego powiedzieć?
Chyba nie. Znaczy ja nie potrafię. Poza tą odbudową Warszawy, tym przywiązaniem jego rzeczywiście do stolicy Polski, znaleźć w jego życiorysie niczego, w tym powojennym, politycznym życiorysie niczego pozytywnego. Rzeczywiście to jest wyjątkowy antybohater. Ja sobie kiedyś uświadomiłem, że niektóre postaci moich, które postaci książek, które ja opisuję, to są antybohaterowie, tak jak zwykle mówimy, że książka ma bohatera, no niekoniecznie w znaczeniu pozytywnej postaci, tylko po prostu no, narracyjnie bohatera. Tak o Bierucie powiedzieć, że jest bohaterem książki, to brzmi niezbyt mądrze, brzmi tak naprawdę. Stąd ja go nazywam antybohaterem i takim antybohaterem w pewnym sensie jest też Cyrankiewicz, takim antybohaterem z całą pewnością jest pułkownik Adam Humer, o którym ja kiedyś pisałem, wicedyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I ta kategoria tych antybohaterów to są rzeczywiście postaci, które ja nie potrafię, dla których ja nie potrafię znaleźć właściwie cienia zrozumienia tak naprawdę, znaleźć w nich jakieś pozytywne wartości, bo w Bierucie rzeczywiście poza tą historią z odbudową Warszawy trudno, ja przynajmniej nie potrafię znaleźć niczego dobrego. To jest też tak, że ja pisząc staram się jednak nie ferować sądów, ja opowiadając raczej o książce, czuję się bardziej czytelnikiem książki niż autorem tej książki, więc jako czytelnik książki mogę sobie pozwolić na jakieś takie ostre sądy, natomiast w samej narracji książki staram się nie pisać w ten sposób. Staram się to robić w ten sposób, żeby to czytelnicy decydowali. Więc mam nadzieję, że czytelnicy po przeczytaniu tej książki znajdą jakieś plusy, z których ja sobie nawet nie zdaję sprawy. Plusy Bieruta.
Książka jest na rynku wydawniczym. Pan teraz jeździ ze spotkaniami promocyjnymi, no ale praca wre. Robotnicze słowa nie kładą się spać, nie odpoczywają. I tak zastanawiałem się, komu będzie poświęcona kolejna pana książka i tu sobie zapisałem trzy nazwiska. Gomułka, Piasecki i Mikołajczyk.
Prawdopodobnie Gomułka. Znaczy, ja mam nadzieję, że dojrzałem już do tego, żeby napisać książkę o Gomułce. Ja się przed Gomułką bardzo długo broniłem. Ja sobie uświadomiłem z rok temu chyba, że o Gomułce, samym Gomułce napisałem tylko jeden tekst w życiu. Owszem, pisałem teksty jakieś tam związane z epoką Gomułki, ale też bardzo mało. Natomiast o samym Gomułce tylko raz w życiu napisałem. Pewnie dlatego, że ja się podświadomie broniłem przed Gomułką, bo Gomułka mi się wydawał strasznie, raz z jednej strony nudny, z drugiej strony bardzo trudny do zrozumienia. I żeby go zrozumieć, to jednak trzeba nabyć trochę doświadczenia, wydaje mi się, życiowego. Ja mam nadzieję, że tego doświadczenia już trochę nabrałem i że teraz uda mi się jakoś uporać z tym takim naprawdę trudnym, bardzo trudnym tematem, jakim jest Władysław Gomułka.
Gdyby miał pan polecić tę książkę o Bierucie, to w jednym zdaniu, co by pan powiedział?
To jest historia największego polskiego zbrodniarza XX wieku, a zawsze poznawać historie takie niezwykłe swojej nieprzeciętności, wydaje mi się, że warto. Warto szczególnie w tym wypadku, ponieważ jest to jednak twórca, współtwórca tego wszystkiego, co najgorsze w powojennej Polsce. I zrozumieć, jak to się wszystko stało, ale też jak wielu ludzi uległo czarowi Bieruta, bo ja kiedyś napisałem takie zdanie, że o ludziach takich jak, nie wiem, Żmierski, że to są ludzie, którzy ulegli czarowi Bieruta. I zrozumienie tego, dlaczego na przykład poeci pisali wiersze pochwalne na 60. urodziny Bieruta, to jest niesłychanie moim zdaniem ciekawe.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem Gazety Trybunalskiej był pan Piotr Lipiński, a rozmowę przeprowadził Mariusz Baryła.
Dziękuję bardzo.